直接有的去地上去地上工地，那这块土地处处地上真的是一个很多影响的问题了。地上的时候你就像放在这块土地放在这块土地上去找到人贩子，然后还有就在那个时候就我们在那个时候就在那个时候就有信心。Witam Pani oraz przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Jest punkt drugi, dzień edukacji narodowej, punkt trzeci, podsumowanie akcji lat w mieście, punkt czwarty, opiniowanie materiałów sesyjnych, punkt piąty, sprawy różne i tutaj pismo rośnie w przedszkola nr 1-13. Szanowna Komisjo, w związku z tym, że rodzic, który przybył na nasze dzisiejsze spotkanie, to bardzo malutkie dzieciątko, a Pani jednak przyszła, bardzo prosiła o przygotowanie, żeby po prostu Pani ten punkt ze spraw różnych. Wydaje mi się, że jako pierwszy, żeby mamy mogła wrócić do swojego dziecka. Kto z Państwa jest za? Wszyscy. Zatem bardzo proszę Panią Radę Złodziecką. Mamy wszystko na mówienie.
Dzień dobry, dziękuję bardzo, że mam Pani zaczął. Ja chciałam zadać tylko chwilę w tym naszym przyszłym spotkaniu u nas w przedszkolu, spotkaniu z Panią Burmistrzem, z Panią Naczelnik, z Panią Przewodniczącą. Chciałam zapytać o konkretne sprawy, czy udało się coś ustalić. Pan Burmistrz wspomniał o tym, że rozmawiał na temat przekazania ławek z MZGK, tak? Czy tam jest taka możliwość, czy nie? I konkretnie tego powiatu dla wózków. Chciałam też krótko powiedzieć o tym, co zrobiliśmy od tego czasu jako Rada Rodziców. Od czasu naszego spotkania dostaliśmy pisma do Marcesów Budowlanych z prośbą o przekazanie nieodpłatne materiały drogowe w budynku. Tak jak Pani Przewodnicząca nam tutaj odpowiedziała, i do tego przystąpiliśmy. Wysłaliśmy też takie pismo do firmy ogrodniczej, która jest tutaj na początku Siemianowic przy w firmie Johnson Controls o przekazanie roślin do obsadzenia placu zabaw i pismo do biura przewodniczącego Pani Doliak będzie miało wsparcie finansowe na placu zabaw. Na ten moment nie mam jeszcze żadnej odpowiedzi, ale pismo zostało dostarczone dopiero w każdym tygodniu, ale chciałam, żebyście Państwo wiedzieli, że też jako Rada nie jesteśmy wierni i staramy się działać we własnym zakresie. No i chciałam po prostu dopytać, jak się mają te rzeczy.
Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że zaraz po komisji udało się zrobić spotkanie, które zainicjowała Pani Przewodnicząca komisji. Ustaliliśmy, co jest bardzo pilnego. Czekam na wycenę z firmy, która być może to będzie robić, jakie będą koszty, jeżeli trzeba będzie te schody na podjazd dla wózków przygotować i zobaczymy, którą stronę pójdziemy, czy będziemy robić tylko szyny na tych dwóch schodach, czy będziemy zmieniać, jeżeli chodzi o schody, żeby ten kąt na jazdu był łagodniejszy. Jeżeli chodzi o ławki, to proszę jeszcze chwilę mi dać czasu, żebym miał decyzję. Jeżeli one będą, to jak najszybciej postaramy się ten temat załatwić. Chciałem Państwu też powiedzieć, że rozmawialiśmy o piaskownicy, piachu. Będziemy te prace wykonywać. Najprawdopodobniej, bo w tym roku nie mamy już środków, ale w przyszłym roku będziemy to robić, żeby zrobić teren ładny, zielony i żeby dzieci też miały może w innej formie piaskownicę. Z Panią Dyrektor, żeśmy rozmawiali, także o tym postępie będziemy Państwa informować. Czy coś nie powiedziałem jeszcze o tych prośbach, które Pani skierowała do nas?
Nie,
chyba wszystko. Jeżeli chodzi o małą architekturę i to, że jest każdym miejscu są takie bezpieczne miejsca, jeśli chodzi o plac zabaw, no to też będziemy uzupełniać, ale w tym roku budżetowym nie mamy już środków, więc myślimy o przyszłym.
Dziękuję bardzo. Ja
jeszcze
chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w przedszkolu zaczynają się też takie zmiany, ponieważ odchodzą mi takie wracane, pan dozorca, czy ten konserwator, myślę, że się robi, ale ja swoją drogą napisałam wniosek i chciałabym, żeby to był wniosek naszej komisji.
Pani przewodnicząca jeszcze uzupełnił panią dyrektor, proszę informacji. Państwo, nie wiem, czy mówiłem o 1 września, bo pismo, które było skierowane do Państwa, było datą końcową sierpnia. Od 1 września jest powołana na stanowisko dyrektora pani dyrektor Małgorzata Gałczyńska, tak? Przepraszam za pomyłkę. Uważam, że tak jak pytaliśmy też i pracowników, i panią dyrektor, mam nadzieję, że będzie sytuacja wyciszona, jeżeli chodzi o konflikty, które były przeszkodą. Do uzupełnienia.
Dziękuję. Ja chciałabym, żeby ten wniosek chciał naszej komisji, ale ja bym pokazał, z panem przyszedł, panie dozorze, ja powiem. Chciałabym też wniosek naszej komisji, zwracać się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Cielec na 2026. Teraz przeznaczenie na wykonanie niezbędnych prac dotyczących modernizacji placu zabaw oraz montażu podjazdu żarówki z miejscu przedszkolu nr 1. I bardzo bym prosiła Państwa o przegłosowanie.
Pani przewodnicząca, bardzo panu wniosek, tylko jak gdyby skończę dyskusję, a na koniec dyskusji może dopiero wnioski. Ja mam pytanie, tylko nie ma pani radna zrobiła. Ja mam pytanie, czy mamy jakiś termin, bo mi to umknęło, do zrobienia tych schodów? Będą w tym roku? Nie, nie mam.
Może nie schody, tylko podjazd. Będzie to uzależnione od kwoty, którą nam firma przedstawi i czy będziemy mieli środki budżetowe. Jeżeli tak, to zrobimy to od razu. Jeżeli nie, to trzeba będzie do przyszłego budżetu poczekać.
Czyli nie ważne, o czym ja mówię, będziemy mieć tą kwotę
podjazdu. Tak,
dobrze, dziękuję.
Fajnie, że ten wniosek z Komisji Edukacji też popłynie, bo my jako klub radnych złożyliśmy już do pana burmistrza wniosek o remont, modernizację placu zabaw i pewne naprawy w przedszkolu 1, jak i w przedszkola wśród wielu wniosków, więc myślę, że będzie to umocnienie komisji, bo ten wniosek już do burmistrza poszedł.
Dziękuję. Zatem bardzo proszę o przegłosowanie przez panią przewodniczącą. Sprawozdanie z inwestycji, remontów i modernizacji przeprowadzonych w szkołach, przedszkolach publicznych, w roku szkolnym 2024-2025 oraz przygotowanym w roku szkolnego i
Proszę Państwa, Szanowni Państwo, radni, informacje o tym, co zrobiliśmy w poszczególnych szkołach, w przedszkolach macie w szczegółach, jeżeli chodzi o każdą jednostkę. Ja tylko chciałem powiedzieć o tych rzeczach dużych i takich, bym powiedział, planowych działaniach. W tym roku tutaj ta kwota, jeżeli chodzi o inwestycje, ona jest troszeczkę zawyżona, ona jest zawyżona kwotą, która wynika z przesunięcia skończenia sali gimnastycznej w szkole nr 5. Natomiast w tym roku budżetowym Zabezpieczyłem środki, jeżeli chodzi o inwestycje, na poziomie 1 000 000 zł i realizowaliśmy najbardziej potrzebne inwestycje. To remont dachu w przedszkolu numer 4, to taka większa też rzecz na 80 000, remont pieca, bo tam były bardzo duże koszty ze względu na zakamieniałe rurki i wymieniliśmy piec. Dużą też inwestycją był remont wymiany to było wentylacji przedszkolu numer 11. Kwota przedszkolu numer 9, ona jeszcze ulegnie zmianie, dlatego że na razie zabezpieczyliśmy tylko część piwnic. Tam były dwie poważne awarie, jeżeli chodzi o odpływ z sieci, z kanalizacji, ale ponieważ zostały nam jeszcze z tego 1 000 000 zł troszeczkę środków, więc ten remont będzie kontynuowany i dołożymy tam na poziomie powiedzmy 28 000. Będzie wykonywany, chyba to już jest, bo ktoś mi mówił, że ta inwestycja już jest robiona, czyli ocieplamy łącznik między szkołą a tak zwanym balonem w szkole numer 2 i zabezpieczamy jeszcze z tych środków inwestycyjnych, zabezpieczamy tak zwany PFU, które ma przygotować nam już plan, jeżeli chodzi o remont boiska przy szkole numer 2 i przy 7, żebyśmy zaraz na początku przyszłego roku mogli ogłosić przetargi i tą inwestycję najszybciej rozpocząć. Jeżeli chodzi o sprawy remontowe, to Państwo macie w tych szczegółach napisane, one wynikały z potrzeb bieżących każdej placówki. Łącznie na remonty, inwestycje w tym roku, oddział szkolny, bo takie było pytanie, przeznaczyliśmy blisko 1 000 000 zł. To tyle, jeżeli macie Państwo pytania.
Proszę, a czy bardzo zadowolona?
Tam zginął, że pan powiedział, że 500 tysięcy, czyli 500 000, żeby zabezpieczyć nasze wszystkie prawdę, a tutaj jest blisko 1 000 000 te kwoty. Skąd te pieniądze się wzięły?
Ja powiedziałem, że zabezpieczyłem w tym roku budżetowy. Budżetowy to jest styczeń 2025, a my analizujemy rok szkolny 24 na 25. I powiedziałbym, że kwota szkoły numer 5, jeżeli chodzi o remont, o wynik, to znaczy skończenie tej inwestycji nastąpiło, bo chciałem, żeby to się stało do 1 września, ale tam były zmiany, jeżeli chodzi o firmę, która ma wykonywać pracę. Zaczęliśmy od kosztorysu na poziomie 270 tysięcy, skończyło się ponad 411 tysięcy i stąd jest to większa kwota niż ja zabezpieczyłem w tym roku budżetowym. Natomiast my mówimy o roku szkolnym. Tak jest zgodnie z tematem dzisiejszej komisji.
Dziękuję. Teraz chciałabym kilka słów na temat Dnia Edukacji Narodowej. Bardzo proszę, panie Marzeny. Dobry witam Państwa bardzo serdecznie. W tym roku Dzień Edukacji Narodowej zgodnie z informacją, która została przekazana do Biura Rady, mam nadzieję, że rozpoczynamy się Państwa trafiły, odbędzie się 10 października o godzinie 17 w hali Mosir, naszej tutaj hali sportowej. Podczas tej gali, tak jak to jest tradycją, stało się, będą wręczane nagrody burmistrza miasta, jesteśmy w trakcie rozpatrywania wniosków, będą wręczane gratulacje na przyrodę, którzy zdobyli kolejne tytuły podstawowego, czyli na wcielenia nowami, 8 osób. I później będzie po tej części uroczystej występ artystyczny.
Na razie nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów. Mamy propozycję, kto to będzie, co będzie wyglądało, ale dopóki podpiszemy umowy, to wolałabym jeszcze nie zawieszać. Także będzie część uroczysta i ta część bardzo proszę.
Tak. Jakbyśmy mieli umowę, to nie powiemy, że była tajemnica i jest podzielna.
Proszę
bardzo, proszę bardzo. Większość budżetu nie było zaplanowanych pieniędzy na Dzień Edukacji Narodowej. Skąd one się tak wzięły? Mówiliśmy przesunięcia Pani Radna, dlatego że tradycją Czeladzi, ta tradycja jest od ponad 20 lat, nie mogliśmy tego zepsuć. Przesunęliśmy się. Nie wiem, jak to się skończy. No, dlatego, że trwają jeszcze negocjacje, jeżeli chodzi o koszty cateringu, bo one są największe, pozostałe są dużo mniejsze, ale o kwocie możemy dopiero rozmawiać, jak już będziemy po, bo jeszcze nie mamy podpisanych punktów. Ale nie będzie ona ani droższa, będzie w takim standardzie, jeżeli chodzi o realizację, a staramy się z firmą, która ma catering, negocjować cenę, sposób, w jakim będzie obsługa, żeby ona była jak najtańsza. Czyli staramy się nie zwiększać kosztów, tylko je pilnować, jeżeli chodzi o realizację.
Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie mamy podsumowanie materiałów. Otrzymaliśmy w obszarze materiałów. Dziękuję bardzo za przygotowanie tych materiałów. I może przejdziemy od razu, jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące tych materiałów, to bardzo proszę.
Może bez wprowadzenia?
Tak, mamy obszarze materiały, zatem bardzo proszę. Tak,
ja to bym jednak chciała, żeby było takie wprowadzenie, gdzie to zawsze taka była tutaj praktyka stosowana, że się wprowadzało do tego.
No i że nie, że
tak,
proszę.
Krótko.
Proszę Państwa, wakacje tak naprawdę w tych takich większych działach, jeżeli chodzi o przygotowanie i realizację, to była nieodwodowa akcja, gdzie brał udział takie dwóch turnusa jak co roku dzieciaków i to był lipiec. Nie pamiętam, 270 dzieci, czyli po 135. I forma była taka, że dzieci codziennie uczestniczyły w wycieczkach. Na wniosek rodziców z zeszłego roku zmieniliśmy czas, kiedy dzieci są objęte opieką, czyli od godziny 8 do 16 były objęte opieką, od godziny 9 do 15 zwykle, nieraz krócej, nieraz dłużej, dzieci były na wycieczkach. Program był przebogaty. Dzieci, ja byłem na zakończeniu, na początku, dzieci były bardzo zadowolone, także tą formę będziemy chcieli utrzymać. W okresie lipca głównym organizatorem, bo tam najwięcej dzieci uczestniczyło, był Mosier, który podzielił sobie, zrobił taki schemat, że w poniedziałek są zajęcia ogólnorozwojowe, we wtorek chyba były roki, jak pamiętam, w środę chodziły dzieci na basen, korzystały z boiska do piłki siatkowej, w czwartki były wycieczki organizowane, a w piątek były zajęcia z psychologiem na sali, były różnorodne zajęcia i ja zrobiłem analizę z wszystkimi jednostkami, jeżeli chodzi o organizację lata, żeby jednostki odpowiadały i mówiły o tym, co należałoby zmienić, żeby było lepiej. Kolejną, powiedzmy taką grupą albo jednostką, która organizowała, była Miejska Biblioteka Publiczna, która w czterech, to znaczy w głównej siedzibie i trzech filmach organizowała różnego rodzaju zajęcia. Tam też ze względu na ilość pracowników i pomieszczenia te grupy, powiedzmy 10-12 osobowe, były w różnym terminie. Ja tylko się starałem, żeby terminy wakacyjne żeby one były tak rozłożone w czasie, jeżeli chodzi o bibliotekę, żeby one nam się nie skumulowały w jednym czasie, szczególnie jeżeli chodzi o filię. I mam nadzieję, że pani Marcinkowska i pan dyrektor o to zadbał, bo prosiłem, żeby tam jeden tydzień był przesunięty z uwagi na to, żeby byłoby to rozłożone. Kogo mamy dalej? Mamy muzeum, które w tym roku zrobiło tylko tydzień zajęć z uwagi na to, że mają ogrom pracy przy przenoszeniu się do Cechowa. Mają naprawdę bardzo dużo pracy, oprócz tego jeszcze realizują projekty, które zostały zaakceptowane i dostali środki zewnętrzne. Jest to kwota już prawie 500 000 zł, ale te projekty muszą realizować. Oprócz tego mają zadanie bieżące i no i przenoszą się. Chciałem też Państwu powiedzieć, że już niedługo pokażemy nowe wyposażenie cechowni. Zostały zakupione nowe meble do cechowni, bo tych z muzeum nie będziemy przenosić z uwagi na taki charakter, powiedział, historyczny muzeum, a cechownia jest obiektem młodym i tam swego czasu już pokażemy, jak się to zmieni. Kogoś jeszcze pominąłem? No, kochanie jeszcze nie działała wakacje, bo się od 1 sierpnia organizuje, pani dyrektor działa po to, żeby zatrudnić pracowników i żeby otwarcie było w październiku. Wszystkie już jednostki wymienili. Aha, jeszcze są Planeta Saturn, mówiliście Państwo ostatnio, więc nie będę tutaj komentował, bo to jest zamknięta grupa osób, które mają specjalne, a nie, bo to komisja społeczna była, które mają specjalne potrzeby i ta grupa, powiedzmy, obecnie działa niezapisanych 17 dzieci. One mają różnorodne zajęcia organizowane. W tym roku też zaplanowaliśmy powiedziałbym, może potańcówki, koncerty dla mieszkańców, ale w tym roku chcę powiedzieć, no, nie udały się wakacje pogodowo, bo wiele imprez zostało przesuniętych, odwołanych ze względu tylko i wyłącznie na pogodę. I to myślę, że tak krótko Państwa wprowadziłem w ten materiał przygotowany.
Dziękuję bardzo. Czy jest pan bardzo proszę, bardzo zadziwał?
Brakuje mi tutaj znowu kosztów. Całej akcji LABO. Już o to prosiłam na komisji tej, która się odbywała w czerwcu, że jeżeli będzie akcja LABO, prosimy o materiały właśnie z kosztami. No, czyli jeżeli nie ma tych kosztów, ja uważam wniosek formalny w imieniu naszego klubu o uzupełnienie tego materiału o koszty podzielone na koszty wynikające z bieżącego budżetu miasta, jak i z projektu. Na przykład w socjalu mamy, wiadomo, że projekt, więc bardzo proszę panią przewodniczącą o przegłosowanie, myślę, że jeżeli razem chcieliby również dowiedzieć się, jaki był koszt akcji LABO. Akcja LABO była ładna.
A, to jest bardzo
ładna. Chciałem powiedzieć, no dobrze, to ja bym...
Proszę, proszę nam na piśmie przesłać, bo chcielibyśmy się jakoś tak zagłębić.
Ja mam na to, pani przewodnicząca, jeżeli mogę, ja mam do Państwa prośbę, bo wystarczy wpisać to w temacie komisji. My to przygotujemy. A Państwo wpisujecie taki temat, to my się odnosimy do tematu komisji. No ja nie będę przygotowywał na każdą komisję temat, który mamy omówić i zawsze mam przygotować koszty. Proszę wpisać w temacie komisji, że nie wiem, wyliczeniem kosztów. Przecież, proszę Państwa, to co robimy, to nie jest tak, że my te środki wydajemy tak lekką ręką. My je bardzo analizujemy, żeby te koszty były jak najmniejsze.
Panie Burmistrzu, ja to doskonale wiem, ale chciałbym wiedzieć po prostu i na mój klub też by chciał wiedzieć, myślę, że
proszę,
też by chcieli wiedzieć.
Proszę bardzo, pan wpisywać to.
I pan musi czekać, jak pani przewodnicząca przegłosuje, czy wniosek przejdzie, czy nie.
Zależy na tym, a was komisja przyjęła taki transakcyjny, taki po prostu taki jest. Zatem posłaniec od naszej dyskusji, jak najbardziej, już panu burmistrzu.
Ja tutaj udzielam sobie Pani Radę, dlatego że zawsze jest akcja lato, mówimy teraz o akcji lato, to muszą być uszczególnione koszty, to jest bardzo ważne. Widzę, że tutaj radni to rozumieją i ja tu nie widzę żadnego problemu. Nie musimy zmieniać absolutnie celu harmonogramu zadanego i
zmieniamy.
Jeżeli nie będzie tematów komisji, to kosztów nie będę pokazywał. Jeżeli Państwo będziecie zgłaszać wnioski, to je pokażę. A chciałem powiedzieć, że przewodniczącym tej komisji byłem 3 kadencje, jedną byłem wiceprzewodniczącym i nigdy nie było tych kosztów pokazane. Mogę wrócić do każdego z tych materiałów. Mówiliśmy tylko o ilościach, co dziś robiły. Nie były pokazane koszty realizacji akcji lato. Oczywiście, jeżeli wniosek przejdzie, to ja Państwu powiem ile. To nie ma żadnego problemu. Dziękuję.
Ja myślę, że też nie będzie problemu, ponieważ jeżeli chodzi o wydarzenia, to są to informacje publiczne, czyli każdy może spotykać. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze może chciałam na koniec, że jeżeli chodzi o tę ofertę, zresztą jak to spotkać, czy w naszym mieście, jeżeli chodzi o akcję, tak naprawdę dużo się dzieje. Ja mam nadzieję, że na pewno dużo więcej dzieci chciało się uczyć w akcji harcerskiej lato, bo nie mieli możliwości takiej jak są, ale myślę, że każde dziecko, które zostało w mieście, coś dobrego za siebie znalazło. Zatem dziękuję bardzo za przygotowanie materiałów i za całą tą akcję i przegłosujemy wniosek. Bardzo proszę o posłużenie wniosku Pani Czarno.
Proszę dołączyć do przedstawionego nam materiału. Koszty związane z akcją lato podzielone na koszty bieżące budżetu i koszty projektów innych czy z dodatki czy jakichś tam grantów.
Dziękuję bardzo. To znaczy, za przyjęcie do wniosku. Czy ktoś sprzeciw? Dziękuję bardzo za przyjęcie. Czyli w tym punkcie już wyczerpaliśmy temat. Zaznaczam, że wrócimy do spraw związanych z materiałami sesyjnymi. Sprawa dotyczy projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej studiów mocnych organizacyjnych zaprzeczonych w sektorach finansów publicznych, dla których organów prowadzących w Związku. Wszyscy radni otrzymali pismo od pani księgowy i od pani pracowy, które pracują w naszych jednostkach. Wszyscy mieli możliwość zapoznania się, ponieważ były e-mailowo przekazane, jak również w skrzynkach są obecne tym pismem. Więc właśnie wynika z pisma, że piosenka burmistrza Andrzejmańska spotkał się z paniami w dniu 17 września. Pismo uchwały, które do nas 18 września. Nie wiem, nie byłam, nie uczestniczyłam w tym spotkaniu. Niemniej przytoczę kilka spraw, które Pani poruszają, myślę, że takich równoważnych. Między innymi Panią Przyjaciół Ziemi uchwała informacji, a jeżeli zyskały Pana wymienię całe, nieprzyzyjne, otrzymano informacje, kto i na jakich zasadach traci pracę. Czego powie Pan Burmistrz na ostatniej komisji
czy ja mogę mieć prośbę, żebyśmy krok po kroku analizowali, żeby było zbyt dużo informacji, żebym ja się do każdej informacji mógł
odnieść. Ja w takim układzie pokażę to z Pani. Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Bardzo proszę o Pani zapewnić.
Dzień dobry, Pani Amalia Wysiłkowa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeradzie. Napisałyśmy pismo, ponieważ 5 lat temu też była reorganizacja za czas burmistrza pana Szalica i wtedy było też tłumaczone, że no tak musi być z etatów w szkołach. Zmieniono nam etaty na część etatów w szkole, część etatów w przedszkolu. I było wtedy też w zasadzie powiedziane, że żebyśmy się nie martwiły, że wszystko będzie, że tak powiem, po staremu. Mamy, że tak powiem, wykonywać tą samą pracę, co była. część osób z nas straciła, że tak powiem, na przykład ten, przepraszam, bo tu się łamę, przyzwyczajona jestem, no tylko, nie, nie, na przykład miałyśmy mieć wtedy jubilatki z pełnego roku, dostałyśmy jubilatki 0,8. No bo w przedszkolach byłyśmy zatrudnione od początku, więc nie chodziło nam ten staż pracy, który miałyśmy przy szkole, no bo on nie był zakończony. Teraz po 5 latach znowu się to zmienia. Mamy być zatrudnione tylko w Wydziale Urzędu Miasta na jeden etat. Jak teraz mamy jeden etat, na przykład w większości księgowych, no to tracimy ten 0,1 etatu. Też wiadomo, że na przykład po pół roku nie zostaniemy zwolnieni, nie zostaniemy, nie zostaną nam dni, ale pensje.
Czy mogę odpowiedzieć?
Tak.
Na spotkaniu, które było w środę w poprzednim tygodniu, przekazałem Pani informację, że 10 pań, które są zatrudnione, wszystkie znajdą pracę w nowym wydziale. Powiedziałem, że będziemy jeszcze się zastanawiać nad tym, kto będzie naczelnikiem. I tutaj bardzo jestem otwarty na rozmowę, kto będzie szefem całego wydziału. Natomiast wszystkie panie miały gwarancję i była pani Ania Wederny, która wytłumaczyła pani, w jaki sposób zrobimy przejście do nowego wydziału, żeby panie nic nie straciły. Ja nie wiem, już pani Anię oddam na chwilę głos, będę za chwilę to
zrobić. Szanowni Państwo, wyjaśniliśmy panią, które przybyły na spotkanie, że przeniesienie, bo co tylko by wchodziło w grę, to by było odnowić też stosunek karty państwa, to by było przeniesienie na sprawę ustawy o pracownikach samorządowych. Co to powoduje? Powoduje to, że panie zachowują swoje uprawnienia pracownicze. Jest to gwarancja całego etatu, znowu powstały wydziale urzędu, zachowanie, jeżeli ktoś będzie dzisiejszy na przykład na nie 3-miesięczny okres wypytania danego pracodawcy, to również u nas będzie miał ten okres zachowany, czyli będzie miał ciągłe zatrudnienie. Czyli jednostka, której teraz na nim jest zatrudniona szkoła, nie będzie stała się ta pracy, bo pani przechodzi z kartami osobowymi do nas. My jesteśmy kartami
pracodawcami, tak, zarobiliśmy do urzędu, a 0,3 na to przechodzę.
Ale to mówię, przechodzi pani na cały etat. My do czasu pracy za chwilę wyjdziemy. Myślę, że tutaj dam głos panu burmistrzowi w tym temacie, ale na razie mówię o zachowaniu, że tak powiem, miejsca pracy dla pań. Chyba no, to jest najważniejsze, tak, żeby panie miały zatrudnienie. I tu gmina nie zostawia tematu, że tak powiem, że panie tracą kontraktę, wręcz przeciwnie, panie te zatrudnienie będą mieć, ale jako pracownicy Urzędu Miasta. I tutaj też przedstawiliśmy, na jakich stanowiskach pani są głównymi księgowymi, bo akurat udział w tej kwestii. No, głównego specjalisty, tak? Bo musimy też to dostosować do rozporządzenia, do regulaminu, do regulaminu wynagradzania, które obowiązuje Urzędzie Miasta. Bo pracodawcą będzie wtedy Urząd Miasta, burmistrz miasta. Więc tutaj mówię, te kwestie wszystkie zostały omówione, no nie wiem, w tym, że panie, jeżeli ktoś ma urlop, to tym
rok, ale
te kwestie zostały omówione. Więc ja myślę, że tutaj no, nietrafionym jest, że panie te kwestie akurat nie miały wyjaśnione, bo akurat miały wyjaśnione, to mało tego, kilkakrotnie padło tutaj z naszej strony pytanie, czy jakąś kwestię jeszcze wyjaśnić. Bo ja rozumiem, że to też są nowe tematy, nie wszyscy na wszystkich musimy się znać, ale padło też takie kilkakrotnie mówię stwierdzenie, czy jeszcze coś przybliżyć, wyjaśnić i panie nie były zainteresowane w tym temacie. Znaczy, no my mieliśmy wrażenie, że panie po prostu jest to tak wyłożone, że panie no, przypomnieją na ten temat, tak? No jeżeli nie, no to zapraszamy oczywiście tutaj i tak jak pan już mówił, jesteśmy otwarci, bo to też jesteśmy, żeby pewne kwestie wyjaśniać. No ale na ten dzień, wtedy co spotkaliśmy, wydawało nam się, że ta kwestia jest wyjaśniona.
Bardzo proszę, czy pani jeszcze?
Tak się ogólnie, to że nie widzimy.
Muszę włączyć mikrofon.
No też nie widzimy, że tak powiem, co zmieni się, jeżeli będziemy pracowały w urzędzie w stosunku do tego, jeżeli pracujemy, gdzie pracujemy. Nasza praca będzie dalej taka sama.
Ja więcej Państwu nie powiem, oprócz uzasadnienia, które jest w uchwale. Ja mam to uchwałę, gdzie mam. Mamy gdzieś?
Czy mam dalej może post?
Tak. Jeszcze Państwu nie powiem. Czyli w drugiej części uzasadnienia. Optymalizacja procesów zawodowych w jednym systemie oświatowym spowoduje lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, pozwoli również na większy wgląd w finanse jednostek, określony rzeczywisty potrzeb finansowych oraz kontrolę nad wydatkami gminy na cele oświatowe. Ja celowo, wiecie Państwo, przyniosłem, już abstrahując od tego wszystkiego, przyniosłem zestawienie, które Wydział mi przygotuje. I mówiłem Państwu ostatnio, że rozpoczęliśmy od braku 12 milionów. 31 maja braki miały na poziomie 9700, na koniec sierpnia 8900, na koniec sierpnia mam braki na poziomie 7 milionów 600. Mówicie mi Państwo, jak ja i burmistrz główny mamy zarządzać gminą, skoro to są środki bieżące, jak mamy planować działanie? Dlaczego odpisujemy Wam na Wasze wnioski, że nie ma środków w budżecie? Bo my te środki musimy mieć, żeby nie brakło nam na pensję. Mam nadzieję, że nowy wydział spowoduje, że będziemy mieli większą kontrolę nad finansami. Ja dostaję informacje, one są tak różne, mimo że jest konkretna tabela, one przychodzą te informacje naprawdę takie, że musimy dopytywać. Myślę, że Wydział by to opanował, jeżeli chodzi o kontrolę nad finansami całej oświaty. A wiecie Państwo, że kwestia kosztów oświatowych to jest bardzo duży udział w naszym budżecie, jeżeli chodzi o środki bieżące. W poprzednim roku wydaliśmy na oświatę 59 milionów, z tym oceniam, że będzie to około 8-9 więcej. No to jest to największy zakład pracy i ta koncentracja tych finansów uważam, że byłaby wskazana.
Bardzo proszę,
Pan
Przewodniczący. Panie Burmistrzu, no tak to jest, że zawsze to miasto dokłada do oświaty, ale ja na poprzedniej komisji pytałam, ile my zyskamy jako miasto, robiąc ten wydział finansowy w jednym miejscu w Muzeum Sadów. Jakie my mamy oszczędności, bo tak, na dzień dzisiejszy, mamy jeszcze sama tematyka, na dzień dzisiejszy nikt nie zostanie zwolniony, chyba że obniżymy panią jeszcze bardziej, bo się nie da, płacę w rzędzie miasta stawki, no bo nie rozumiem tego, nikogo nie zwolnimy, robimy dodatkowy etat naczelnika, a mamy zaoszczędzić finanse. No i myślałam, że to dzisiaj dostaniemy, znaczy przed komisją dostaniemy takie wyliczenie finansowe, ile mamy księgowych w ogóle stosunków jednej operacji, ile nas to kosztuje na dzień dzisiejszy, ile nas to będzie kosztować po reorganizacji, czyli od stycznia.
Znaczy, wiecie Państwo, ja nie chcę robić oszczędności na Panią. To nie jest ten cel. A proszę mi powiedzieć, dlaczego Węgiel zdecydował się na powołanie ZUS-u? Dlaczego Sosnowiec ten ZUS już ma parę lat? Dąbrowa Górnicza? Dlaczego ZUS, najmniejsze miasto, Wojkowice, ma też ZUS? Właśnie chodzi o to, żeby była kontrola nad całymi wydatkami, jeżeli chodzi o edukację. To nie chodzi o to, że ja będę oszczędzał na Pani. Być może też, jeżeli chodzi o etatowość. Bo o tym możemy rozmawiać za chwilę. Natomiast po to Państwu wysłałem tą tabelę. Bo Pani radna zrobiła, mówiła, że w płacowych to powinno być jedna osoba na 100 osób. Zrobiliśmy analizę, żebyście Państwo zobaczyli, jak to się odbywa w innych gminach. Jak wygląda zatrudnienie panów księgowych, jeżeli podzieliliśmy wielkość jednostek na ilość panów, które są księgowymi. A jeżeli chodzi o panie płacowe, macie wykaz, jak to wygląda w innych gminach. Więc ja uważam, że jeżeli u nas będzie na poziomie 120 osób dopłacowych, bo planujemy, że będzie 5 płacowych, a nie zwalniamy nikogo, bo teraz też Państwu powiem. Okazuje się, że pani, która obsługuje szkołę numer 3, nie złożyła podpisu na tym piśmie. Złożyły tylko panie, które są zatrudnione na etacie. I wszystkie panie dzisiaj będą miały pracę. Natomiast pani, która obsługuje płacę w szkole numer 3 i przed szkołą numer 9, się okazuje, że tą pracę da radę zrobić na pół etatu. I ona tą pracę wykonuje.
Tak, ja proszę, pozdrawiam Panie Burmistrzu. Ja się mówię z jednego przynajmniej. To jest lekarzami. Ograniczamy ilość lekarzy na oddziale, do wybierania. Już ograniczyliśmy od pewnego czasu panie sprzątające w szkołach, co się dzieje. Bo nie zwalniamy się. Panie samo zeszły na emeryturę, tylko stało się na dzień dzisiejszy tak, że szkoły na przykład są, mają ograniczona liczba etatów, bo nie przyjmowaliśmy od tej chwili nikogo na ich stanowisko. Jeżeli osoba pójdzie na L4, jeżeli osoba, nie wiem, pojedzie na terapię, to w tym momencie nie ma kto sprzątać lub inne panie naprawdę zapresowują się, żeby była szkoła dobrze sprzątana. Teraz ta szkoła, jak będzie jeszcze źle posprzątana, dzień, dwa i dzień, to się nic nie stanie. Jeżeli my jako nauczyciele, właśnie jako nauczyciel, będziemy mieć źle naliczone stawki na godziny, odprowadzone świadczenia do ZUS-u i tak dalej, proszę Państwa, czy jeszcze składamy różne PIT-y, to nie jest taka sprawa, że my to będziemy odkręcać, bo pani księgowa ma tyle roboty, że nie jest w stanie, aby się po prostu jako osoba może pomylić. Bo w tym momencie to naprawdę zrobiłem tą wątpliwą sprawę. Ja się tego mam. To idźmy dalej, ograniczymy na przykład szkoła, zrezygnujmy z gotowania dla dzieci świeżych obiadów, tylko idźmy w dietę pudełkową, bo będziemy mieć jakieś tam przenosić, zróbmy wspólną kuchnię, tak? No, ja uważam, że nie tędy droga i też trzeba ten silnik ludzki wziąć pod uwagę.
No to pani radna, skoro dyskutujemy, dostaliśmy materiał o czasie pracy. I co się okazuje? Że w 8 godzinach da się obsłużyć 3 jednostki. A w innych mamy jakby te godziny pomylone. Były kwestie, bo ja poprosiłem o ten materiał, jeżeli chodzi o kiedy panie płacowe i księgowe pracują. Się okazuje, że niektóre panie musiały korektę wnieść, bo nie wiedzą, kiedy pracuje. Czy pan wie pani, jaki ma pani plan pracy, jeżeli chodzi o lekcje od 1 września? Wie pani. Nie zmieni się pani za 2 godziny.
No
to się zmieni. Nie chcę analizować dokładnie, co będziemy o tym rozmawiać z dyrektorami. Ale da się, proszę Państwa, w ciągu 8 godzin wykonać obsługę księgową 3 pracowników. Da się? Tak. Bo tu się to wychodzi z materiału, który ja otrzymałem. Da się zrobić, że w ciągu 8 godzin robię 1-1? Da się. Też dostałem taki materiał. To nie mówmy o tym, że ktoś pani źle naliczy płacę. Bo do tej pory tą płacę były naliczone prawidłowo i one będą naliczone prawidłowo. Więc nie mówmy o tym, że ktoś komuś dołoży taką wielką ilość, no to analizujmy od razu, jak Państwo macie ten materiał, tak? Analizujmy, bo przecież ten materiał po to Państwu przygotowałem. Zacznijmy od Pani płacowej. O tej normie, co Pani radna też kiedyś mówiła. Wojciechowy, tam jest wydział. 250 osób płacowych. Jedna płacowa. Sosnowiec, 242. Mikołaj, 171. Wędzin, powiat będziński funkcjonuje to już. 166. Wojkowice 153. Będziu. Tu dopiero powstanie, ale mniej więcej będzie to 180 osób na jedną płacową. Przekłamanie jest, jeżeli chodzi o Dąbrowę, dlatego że tam są również kadry. A kadry, się okazuje, wymagają, jak mi powiedziała pani naczelnik po rozmowie z panem dyrektorem SUB-u, obsługa kadrowa, czas jej pracy jest większy niż pani płacowy. To możemy, powiedzmy, mówić, że tak czy inaczej, ale gdybyśmy nawet dali znak równości, to jest prawie 200. Tak? Zależy, jak te panie kadrowe podzielimy, ile pójdzie do księgowych, ile pójdzie do płacowych. To jest jedna analiza, jeżeli chodzi o ilość. My planujemy, że wszystkie panie, czyli 5 panów płacowych, znajdzie zatrudnienie u nas. One będą pracować, nie ma żadnego problemu. Ja nie chcę nikomu zabrać pracy. Pani, która jest na pół etatu, która pracuje zadaniowo, pracuje na pełnym etacie w Sosnowcu. Nie będę mówił o jednostce. Wykonuje tę pracę na pół etatu. Szkoła i przedszkola. Teraz analizujmy dalej. Czyli mamy teraz panie księgowe. Jeżeli chodzi o Wojszowe, dwie panie księgowe, 6 placówek, czyli wychodzi, nie wiem czemu jest tak podzielone, że średnia 2,5, jak jest 6 placówek, to powinno być 3, tutaj źle jest to wpisane. Czyli mamy dwie panie księgowe, 3 na jedną placówkę. Oczywiście te placówki mogą się różnić, bo słuchajcie państwo, jak jest mniej pracowników, ale faktycznie to trudno mi jest powiedzieć, czy mamy tak organizować. Idźmy dalej. Sosnowiec. W Sosnowcu mamy 2,6 na, jeżeli chodzi o jednostkę, 50 szkół, przedszkoli 35, czyli stosunek jest, bym powiedział, nieporównywalny na kość, na skalę szkół. Bo jeżeli my bierzemy pod uwagę Czelasz, to bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie 6 szkół, 7 przedszkoli, a tam jest odwrotnie. To szkoły są większe i tak jest też zrobione i było przez panią było mówić zrobione, że obsługa księgowa szkoły wymaga więcej pracy, bo ma pani naliczone 0,8. Przedszkolu jest 0,3 naliczone. Tak? A tutaj w Sosnowcu mamy większość szkół, przedszkolu mamy o połowę mniej, a w Sierpniu mamy 2,6. Dalej, Mikołów, średnia 3,1. Powiat Będziński 2,6. Wojkowice. Wtedy jest główny księgowy i księgowy, ale wychodzi nam, że jest 2. Będzin, który będzie dopiero tworzony, jest 3. No to proszę państwa, czy my tą propozycją powodujemy, że przeciążamy panie? Jedyna pani, która nie będzie pracować, to jest, i sama się dzwoniła, to jest pani księgowa ze szkoły numer 4. Ona miała 0,6. Wypowiedziała warunki pracy. Więc tym paniom, które pracują do tej pory, tak naprawdę ja skracam czas pracy. Bo gdybyście państwo zobaczyli, że panie pracują dłużej, bo te panie, co mają 1,1, pracują niektóre dłużej, a niektóre 8 godzin. No to ja im skracam czas pracy do 8 godzin. Nie pracują więcej, czyli tak naprawdę każda powinna pracować zgodnie z kodeksem 44 godziny, jeżeli ma 1,1 pani księgowa. Tutaj będą pracować 40 godzin. I ja myślę, że jak będzie dobra organizacja pracy, to 5 księgowych naprawdę obsłuży nam wszystkie szkoły i przedszkola. Tym bardziej, że widzicie państwo, że perspektywa ilości osób, które będą zatrudniane, zmniejszająca się ilość klas, zmniejszająca się ilość grup przedszkolnych, to jest proces, który już trwa, który, przepraszam, nas niepokoi, bo z zeszłego roku mamy o 4 grupy mniej przedszkolne i o 2 klasy mamy mniej. I to będzie się toczyć. No to tyle, jeżeli...
Ja
bym
przepraszam,
bardzo. Tak, proszę.
Panie Burmistrzu, rozumiem, skalę oszczędności kombinujemy, jak to powiedziawszy, prosto, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby wszyscy wyszli na tym tak należy. Natomiast nie do końca się zgodzę o tym, że rozumiemy Panią pracę, bo co prawda...
Czasu pracy.
Znaczy tak, pracujemy też wyłącznie, jeżeli chodzi o szereg. Poza tym pięknie wszystkie gminy wokół, czy miasta, natomiast odnośnie szeregu nie mamy żadnego pracy.
No to proszę sobie zapisać, że mamy...
Ale myślałam, że dostaniemy dokumentem, wtedy można to przeanalizować. Przykro mi bardzo, że tego nie ma, więc na przyszłość, jeżeli odnosimy się do naszej gminy, proszę, żeby takie wyjaśnienie też było, żeby radny mógł to się tak zrobić. Kolejną sprawą, która tutaj mnie niepokoi, bo mówimy o tym, że mamy do odtworzenia, że tak powiem w cudzysłowie, pracowników przeradzi, będzie przypadało ilość obsługiwanych pracowników.
Możemy Pani Burmistrz podała kwotę niecałą 600. Proszę liczyć 600. 600 pracowników, jeżeli chodzi o naszą gminę, podzielone na 5.
Dokładnie 579.
O, to się zmienia Pani Radna, dlatego że zmienia się zatrudnienie, także nie tak to
prawda. Dobrze, ale praca naszych księgowych i specjalistów od płacu nie tylko obsługiwanie pracowników czarnych, pracy, czyli mówię o ludziach, bo do tego dochodzą też projekty, które chcemy, żeby pozyskiwali, żeby coś się działo, to Pani nie mają do tego dodatkowe płacone. Obsługiwane to nazwisko, to też są dodatkowe obowiązki, które też podnoszą te pracę, więc jeżeli będzie ich mniej, automatycznie tej pracy, tak będzie więcej. A staramy się, żeby projektu były najpierw, prawda?
Ja już Pani powiem. Jeżeli chodzi o projekty zewnętrzne, to tak zrobiliśmy, to te projekty zewnętrzne, jeżeli mają koszty pośrednie, które możemy spożytkować na pracowników, to to robimy. I teraz projekt, który jest realizowany w czterech szkołach, został tak podzielony, żeby wszyscy, którzy pracują przy tym projekcie, czyli pracownicy szkół, mogli otrzymać pensję, bo to będzie od 1, nie pamiętam już, czy sierpnia, czy 1 września już jest realizacja, ale tak samo zostali nagrodzeni pracownicy u mnie w wydziale, którzy tym się będą zajmować. I ja osobiście dałem tym pracownikom dodatki specjalne za to, że ten projekt wykonują. I tutaj też nie widzę żadnego problemu, jeżeli będzie akurat ta Pani, która będzie miała te projekty obsługiwać, a spodziewam się, że będzie kolejny projekt, jestem umówiony z Panią, która prowadzi negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w środę, więc na kolejnej komisji, jeżeli będę miał informację, to przekażę, jakich pieniędzy z projektu na przedszkola możemy się spodziewać. Także tutaj, jeżeli chodzi o te środki dodatkowe, to jak najbardziej Panie, które będą wykonywały pracę, będą miały tak zwane dodatki specjalne, bo tak to się robi, że nie daje się innej podwyżki, tylko po to jest dodatek specjalny, że wykonuje akurat w określonym czasie, może być to rok, bo tyle wykonują Panie u mnie w wydziale, a mają przyznane dodatki specjalne. I to jest sens. Bo one wykonają tą pracę. Jeżeli się nie wyrobią w 8 godzinach, bo będą miały kolejną pracę, to mają dodatek i mają te pieniądze przyznane, więc mogą zostać po godzinie. Tak? Będzie zgoda naczelnika, że zostanie i wykona tą pracę, ale będzie miała większą pensję.
Tak.
Nie, to już wcześniej.
No nie, no starać się trzymać
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mam pytanie do Pana Burmistrza, bo może się wyniknęło, Pana powiedzieć, prosił o przedstawienie takiej informacji. Bardzo proszę o poinformowanie Pana Rada, bo jeszcze raz taką informację proszę przekazać. Jeśli chodzi co do formy zatrudnienia Panie Księgowy, Pani Pracownik, czy to jest zatrudnienie z tytułu umowy o pracę, czy na podstawie umów cywilno-prawnych. No to w tej chwili przekazał informację, że w jednej ze szkół jest zadaniowy właśnie czas. Nie wiem, czy to jest umowa o dzieło, czy jakakolwiek inna inne zatrudnienie w stosunku do wykonania danej pracy. I ona w informacji, proszę, bo rozumiem z tego, co powiedziała pani naczelnik, że panie będą zatrudnione i przeniesione. To właśnie w tej formie zatrudnienia na formie urzędzie miejskim, tak? Zachowanie wszystkich świadczeń, które to są.
Dziękuję bardzo. Panie radny, chciałem powiedzieć, że wszyscy pracownicy będą zatrudnieni w pewnym wymiarze czasu pracy, jeżeli chodzi o umowę, bo pani, tylko jedna pani ma umowę do końca grudnia, czyli czas określony. Nie wiem, czy to jest pierwsza, czy druga, to sprawdzimy, ale wszystkie panie będą zatrudnione na umowę o pracę.
To potwierdziłem też w swojej wypowiedzi, bo pani naczelnik o tym wspomniała, natomiast moje pytanie dotyczyło obecnego zatrudnienia w szkołach. Czy to jest na podstawie umowy o pracy, czy na podstawie umów cywilnoprawnych, bo pojawiła się w pana wypowiedzi taka informacja, że jedna z pań, pojawiła się jedna taka informacja, że tak wykonuje swoją pracę w przedszkolu i szkole, ale to brzmiało co do formy zatrudnienia. Czy pani są zatrudnione umowę o pracę, czy na podstawie umów cywilnoprawnych?
Ja nie rozumiem. Nie odpowiem panu, dlatego że nie mam tej wiedzy do tej pory. Mam tylko informację, w jakich godzinach panie pracują i jaka jest ta praca, czy stacjonarna, zadaniowa. To informację mam, a jaka jest umowa, to o umowę się dopiero dowiemy.
Bardzo proszę, bardzo proszę. Panu Marcinowi, że księgowa musi być zatrudniona o umowę o pracę, dlatego że bierze odpowiedzialność za bezpieczną osobę i inna umowa w ogóle nie chodzi w grę. Więc już jakby zrozumiałam tę wątpliwość generalnego. Wszystkie panie są na umowę o pracę zatrudnione. Widocznie pani tam jest na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale musi być umowa o pracę. Zmierzając teraz do mojego wystąpienia. Generalnie, czyli nie mówimy tu o jakiejś tam optymalizacji kosztów, choć w uzasadnieniu jest tak napisane, bo nie przesadziliście państwo, tak jak panie powiedziały, żadnych symulacji. My w ogóle nic nie wiemy. Jaka będzie struktura, kto będzie tym naczelnikiem. Momencik, jeszcze dokończę. Przedstawiliście za to państwo ościenne miasta, tam gdzie są słuby. Okej, fajnie wygląda. W tym tylko, jeżeli macie państwo o tym optymalizować koszty, to ile podpowiem, może nauczcie słów i wszystkie jednostki wrzućcie do tego słuchu i wtedy MOSIR, tam gdzie jest 20 pracowników, jedna księgowa, już będzie oszczędność. Może DPS, może MOSIR, nie MOSIR, tylko SUS. Może by należało się nad tym zastanowić, bo jeżeli nasze panie mają po prostu być takimi królikami doświadczanymi, czy o obronie 150 pracowników, jedna pani płacowa, czy 120, obojętnie jakich, w porównaniu z pracownikami, gdzie w mocie 20 się obsługuje, no pewnie do 40, czy obsługiwanych pracowników w mocie, że 20, to jest to jakaś taka dziejowa niesprawiedliwość, bo to, że oni mają Sosnowcu tak, ale tam wszyscy tak mają, a w Przelacie jest równorodność, że tak powiem. Jedni mają tak, drudzy mają tak. Więc może należałoby ujednolicić całą tą kwestię i wtedy panie by się po prostu pogodziły z całym tym faktem, że jedno jakoś potraktowane inaczej. Zmierzając jeszcze do spraw, jeszcze mogę...
Mogę się odnieść, a proszę bardzo, pani kontynuuje. Poprzyła pani tutaj bardzo ważną kwestię, która też weszła, jeżeli chodzi o płacę. Ja ten stan zastałem. Jestem rok, jeżeli chodzi o pracę publiczną. Staram się zrobić właśnie ujednolicenie pani radna. Zaczęło się od tego, co opowiadała się pani radna Ewa Kruczek. Co się okazało? Nie było tej analizy robione wcześniej. Przeanalizowałem, ile pań, na jaką powierzchnię zostały zatrudnione, jeżeli chodzi o panie sprzątające. I stąd było takie dostosowanie wielkości zatrudnienia do powierzchni, jeżeli chodzi o panie sprzątające. I to już żeśmy zrobili. Także ta kwestia już jest poza nami. Nie mogę działać rewolucyjnie. Ja mogę działać ewolucyjnie, czyli spokojnie, małymi kroczkami, bo zbyt dużo zmian jest niedobrze. Ja wiem, że ktoś musi być pierwszy. Być może pójdziemy w kierunku cudu, bo ja już pani powiem, bo to należy analizować te dane. Wiesz, pani Ewa Kroczek mówiła, że ja lubię te zestawienia. Tak, oczywiście, że tak. Bo jeżeli ja wiem, że mamy w 13 jednostkach zatrudnionych iluś pracowników. No mogę powiedzieć na przykład informatyków. Być może sumaryczna wartość będzie mniejsza, jak ja zatrudnię jednego pana. Być może to samo dzieje się, jeżeli chodzi o inspektora BHP. To jest przed nami. Ale musimy coś zacząć, żebyśmy kontynuowali. Nie chcę na razie, pani radna, tworzyć cud. Dlaczego? Bo tam miałbym dodatkowe koszty. Koszty związane z tym, że musiałbym zatrudnić dyrektora. I to są kolejne koszty. Tutaj nic innego nie robię. Tylko panie, które pracują w szkole, przenoszę do wydziału. A nie chodzi nam o oszczędności kadrowe, że my zrobimy na tym nie wiadomo jakie oszczędności. Nie, taki jest cel. Celem jest kontrola nad finansami ogromnych pieniędzy, jeżeli chodzi o edukację. Mówiłem, jaka to jest skala. To w tym celu chcemy ten wydział powołać. I wierzcie panie, też żebyście panie wiedziały, ja nie chcę was zwalniać. Ja daleki jestem od jakichkolwiek zwolnień. Jeżeli ktoś wykonuje prawidłową pracę, to nic, tylko można go chwalić. Ale dajcie nam spróbować, państwo, dajcie nam spróbować, żebyśmy mogli, jak to mówi burmistrz, opanować te finanse oświaty, żeby te dane mi się nie zmieniały. One i tak się będą zmieniać, ale nie na taką skalę. One się będą zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że skala na przykład nie odejścia na emeryturę w tym roku jest bardzo duża. Czemu nie odeszli nauczyciele na emeryturę? Bo w przyszłym roku będą mieli 6-miesięczną odprawę z tego tytułu. Nie odeszli. Ja wiem, że się będzie zmieniać, bo będą nowe orzeczenia, ale nie mogę się różnić wielkością 5 milionów w skali jednego roku. Naprawdę to są bardzo duże pieniądze.
Szanowny panie burmistrzu, bardzo lubię pana. Dlaczego sobie pan wypowiedział, że nie chce pan nikogo zwalniać, jednocześnie chce pan zwalniać, chce pan optymalizować, chce pan włożyć pracę i nie zwalniając nikogo, no ja czegoś nie rozumiem, jest jakaś pana niekonsekwencja. Ale idźmy dalej, bo fałdujemy ten temat, fałdujemy. Jest tam następny zapis w tym uzasadnieniu. Większy wzrost finansów jednostek, określenie ich rzeczywistych potrzeb finansowych oraz kontrolę nad wydatkowaniem gminnych tam finansów. Kto określa potrzeby w placówce oświatowej? Pracownik wydziału finansowego, burmistrz, który nie był nigdy dyrektorem i nie ma jak gdyby oglądu całej tej sytuacji, czy dyrektor, który jest tam codziennie, widzi co się dzieje, czy się zepsuje prąd, czy się zepsuje piec do ogrzewania, czy wyniknie inna awaria. Każda szkoła ma swoją specyfikę. I sam kontrakt zauważyć, że nie zmienia się bardzo budżet, no bo ten nauczyciel miał iść, ale nie idzie, bo mi się oddziało, tamten choruje, a tamten podjął urlop na poradowanie zdrowia. Sam pan to mówi, że takie sytuacje mają miejsce. To po co zmieniać coś, co dobrze funkcjonuje, a w mniemaniu pana, że pan sobie to robi w tabelkach, wykreta, a szkoła nie jest tabelką ani wykretem. Oczywiście trzeba nadzorować i kontrolować, bo do tego jest organ zarządowy, jak gdyby powołany. Dać pieniądze i kontrolować. ale nie działać w imieniu dyrektora, który bierze odpowiedzialność za te finanse. Panie burmistrzu, ja się obawiam takiej sytuacji, kiedy Państwo zaczniecie ścinać jeszcze te budżety, które są na Was kwestiane i się dziwicie, że pieniędzy brakuje. Jak się ściąłam z Panu powiedziałam 14 milionów, no to ja Panu zaproszę, że Panu tylko 5 braknie. Bo dziewczyny robią wszystko, ściskają te budżety, szukają tych pieniędzy, a Pan nie jest w stanie ich dowartościować, jeszcze uważa Pan, że dyrektorzy na placówce to są do niczego niepotrzebni. To może niech Pan będzie reformatorem oświaty w relacji, zlikwiduje stanowisko dyrektorów i sam sobie po prostu rządzi tymi placówkami oświatowymi. Czy Pan w ogóle sobie zdaje sytuację i sprawę z tego, ile obowiązków ma dyrektor w szkole? Ja nad czym on musi słuchać? On ma tworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. A Państwo chcecie kontrolować góry poprzez pryzmat naczelnika, tak szacunkiem dla tej osoby, bo pewno się zna na swojej pracy, ale nie ma wglądu na temat potrzeb, które istnieją w placówkach oświatowych. I tutaj dyrektor jest tą pierwszą osobą, z którą Pan powinien współpracować, a nie stwarzać takiej sytuacji, że Pan im nie wierzy. Ja swoim dyrektorom mogłam wierzyć. I zawsze się liczyłam z tym, że pieniędzy braknie, bo miałam świadomość, że jak byście to 21 milionów, to ja się wtedy cieszyła, że mi braknie tylko 14. A Państwo nagle, nie wiem, będziecie oszczędzali na papierze toaletowym, czy na czymkolwiek. Bo ja nie wiem, na czym jeszcze w placówkach oświatowych można to oszczędzić. Już tu Panu ja powiedziałam, to jest organizm żywy.
Dziękuję. Dziękuję.
Możesz.
Powiem Pani, że jak spotkam prezydentów miast ościennych, to powiem, że nikt z nich nie ma zaufania do dyrektorów szkół. Nie ma prezydent Będzina zaufania, bo powołał cudów.
Ale Pan
to samo. Ja nie powołuję cudów, ale tworzę wydział, bo on jest, Pani Radna, tańszy. To o co chodzi, że nie mam dodatkowego dyrektora CUW-u i jest tańszy. Być może za rok, być może za półtora, sprawdzimy jak to będzie funkcjonować, być może powołamy CUW. Na razie powołujemy wydział. Ja rozmawiałem, bo znam panią z tego, panią, która jest sekretarzem gminy Wojszowej. Powiedziała, że bardzo dobrze u niej to funkcjonuje. Bardzo dobrze to funkcjonuje. Dlaczego Państwo nie chcecie nam dać, żeby taki wydział powstał? Ja za rok zdam Państwu relację. A jeżeli chodzi o kontrolę, ja nie chcę Pani nawet mówić o tym, co Panią, tym, co dyrektorzy planowali. Ja, proszę Państwa, mam przewydawać najbardziej rozsądnie pieniądze. Najbardziej rozsądnie. I tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. A co jest najbardziej potrzebne? Musimy w pierwszej kolejności, jak dostałem to po pani radna w inwentarzu. Zalecenia następnych widzów niezrealizowane. Być może nie miała pani pieniędzy na to, żeby zrealizować. Ja chcę, żebyśmy jak najszybciej te zalecenia sanepidu zrealizowali, bo jak je nie zrealizuję na przykład w szkole numer 1, jeżeli chodzi o parkiety, to wiem, że sanepid już jest skłonny pani dyrektor dać karę. I ja chcę mieć kontrolę nad tym, żeby tak jak w tym roku te inwestycje, wiedziałem, że muszę zabezpieczyć pieniądze, po przeszłym roku takich środków nie miałem. W tym roku zabezpieczyłem pół miliona, zrobiliśmy najbardziej potrzebne inwestycje. W przyszłym roku robię krok dalej. Oprócz pieniędzy inwestycyjnych zabezpieczam pieniądze na remonty. Ale na remonty te, które są najbardziej potrzebne. A Pani Dyrektor, Pani Radna, wybaczy Pani, ja nie chcę mówić kto co, ale uważam, że nie wszystkie remonty powinny być w tej kolejności wykonane. Naprawdę. Niech mi Pani wierzy, bo mam właśnie kontrolę nad tym, co się dzieje. Natomiast kontrola nad finansami oświaty w postaci wydziału spowoduje, że to będę rozmawiał z jednym naczelnikiem, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast do tej pory muszę wszystkie panie poprosić, bo każda jest jedną księgową, mam do opisza, płacę. A nie wiem, dlaczego się państwo boicie tego, żeby ten wydział powołać? Dlaczego się państwo boicie? Czego macie obawy? Panie, mam zagwarantowaną trasę. Dałem maksymalne, jeżeli chodzi o stawki finansowe, jeżeli chodzi o głównego specjalistę i inspektora. Czyli panie nie muszą się martwić o pracę, mają zagwarantowane, nie muszą wykonywać pracę w wydziale 1-4, chociaż i tak wykonują w ciągu 8 godzin, i nie muszą wykonywać pracę po południu, tak? Bo wykonują pracę od 7 albo 7.30, to jest różnie, ale muszą 3 godziny dłużej pracować. No dajcie nam szansę, jako organowi, który wykonuje tą część decyzyjną, żebyśmy mogli ten wydział powołać. Przecież, słuchajcie, gdyby ja wam powiedział, że straci pracę, nie wiem, 2, 3, 5, to dobrze, nie mogliście mieć obawy. Nikt z tych pań pracy nie straci.
Odniosę się do tego, co pan burmistrz powiedział. Taką osobność powiedział pan, że nie stracą pracy. Na dzień dzisiejszy mówi pan, że było 13 osób, będzie 10. Czyli jest okej. Okay. 3 osoby niezatrudnione, mniej pensje niewypłacone. Nie rozumiem tej decyzyjności i przekonywania nas, że to jest tak słuszne. Po pierwsze, nie widzę żadnych tabelek z oszczędnościami i skarbami. Nie widzę tego. Cokolwiek, wynagrodzenia. Czy pani wie, jak to będą wynagrodzenia?
Oczywiście, mogę pani powiedzieć.
Ale dlaczego nie mam przygotowania?
Ja tego nie pokazałem. Przekazałem paniom. Ja nie mogę pokazać, ile panie zarabiają. To są sprawy indywidualne, jeżeli chodzi. Ja mogę państwu tylko powiedzieć, że panie księgowe będą zarabiać 6,5 tysiąca, jeżeli chodzi o podstawę, bo tyle jest główne granica, jeżeli chodzi o głównego specjalistę. Plus wysługa. Jeżeli chodzi o naczelnika, to podałem widełki, że może to być od 6700 do 6900. I jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, też mogą być widełki od 1500 do 1700. To jest ten. Jeżeli chodzi o płacowe, ja zaproponowałem panią, że będzie to kwota. Teraz mają kwotę 4900 wszystkie. Zróżnicowałem, jeżeli chodzi o wykształcenie. 5000 zaproponowałem paniom, które mają średnie wykształcenie, a te, które mają wykształcenie wyższe, 5200. I to zaproponowałem. Tutaj państwu nie mówiłem o tym, jakie kwoty, bo to paniom przedstawiłem tą wielkość zatrudnienia. Wystarczy, że państwu powiem o tym, że kwoty, które są, to są porównywalne do tych stawek, które mają. Oczywiście tu możemy mówić o tym, co panie w piśmie napisały, czyli tym, że stracą finansowo. No porównujemy to też z płacami w Urzędzie Miasta, że otrzymałeś ustną informację o głównych widełkach płac i o tym, ile teoretycznie stracimy na wynagrodzenie. I to, co pani radna się mówiła, będziemy się temu przyglądać, bo ujednolicenie zatrudnienia i płac w całym mieście byłoby wskazane. A tego do tej pory niestety nie było. Więc każda jednostka ma inne zasady. One mogą wynikać ze specyfiki, ale nie tak rozwieszone.
To zapytam jeszcze inaczej. Skoro mówimy o tym, że panie mamy przejść do Muzeum Szatun, tam panie mają odbywać swoją pracę. Skoro mamy już 10, które chcieliśmy docelowo, to dlaczego nie spróbować takich narad, skoro pan chce kontrolować, skoro spotyka się z dyrektorami, czemu nie wiem, raz miesiąc, raz tygodniu, jeżeli jest taka potrzeba, żeby funkcjonowało to, jak funkcjonuje, zmniejszamy ile zatrudnionych i pracujemy, no i jeszcze raz do roku zobaczymy, jak to będzie.
Jeszcze raz niech pani wytłumaczy, bo nie wiem.
Chciałam, żeby pan burmistrz przejął
się. Jak pani chce zmniejszyć ilość osób.
Nie, ja nie chcę zmienić. Powiedział pan, że 3 osoby z 13 już na dzień dzisiejszy czy tam w sesji mentalnej, czy osoby, które
to wykonają. To jest pani jedna, bo jedna jest pani, która jest zatrudniona w szkole numer 4/06, jeżeli chodzi o księgową i tej pani, to pani się sama dzwoniła, a druga pani, która jest płacową na pół etatu w szkole numer 3 czy szkole numer 9. To te pani nawet nie podpisały tego pisma i nie są zainteresowane pracą w tym wydziale, bo one pracują gdzie indziej.
Dobrze, rozumiem. Tutaj inna kwestia, że jeżeli można to zrozumieć inaczej, skoro odbywa pan spotkania z dyrektorami, na radę, gdzie ustalacie pewne kwestie, czy może zmienić system współpracy z księgowymi i takie na radę odbywać w urzędzie?
W zeszłym roku zrobiłem 2 spotkania z panimi, z paniami dyrektorzy i księgowej płacowej. I dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o plany, które mam. A tutaj chciałem państwu jeszcze, żebyście państwo widzieli, że od początku roku trwa jakby próba dowiedzenia się, dlaczego wielkość podwyżek w szkołach nie równa się sumarycznym wyliczeniom kosztów wynagrodzenia, które panie przygotowały stanowiskowo, jeżeli chodzi o każdego pracownika, że to się nie równa. Nie równa się również z tym, co panie to z kolei z wydziałem ustaliłem, jak panie będą na bieżąco co miesiąc przygotowywać informacje o kolejnych miesiącach, jakie mamy braki. To się w ogóle nie spina. Więc ja próbuję naprawdę, bo wie pani radna, tylko miałem próbował. Rok czasu próbuję. I proponuję państwu, żebyście przyjęli tą uchwałę, żebyśmy mogli spróbować inaczej. Jeżeli się nie uda, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zmienić. Ale dajcie nam szansę. Dajcie nam szansę, wiecie, bo to jest tak. Dlaczego cuby zostały powołane? Właśnie w tym celu, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, jeżeli chodzi o finanse. Zobaczcie, na przykład MOC. Tam też są duże finanse. Tam jest księgowy i są parę pan księgowych. Zespół, który obsługuje księgowy w MZGK. Oni mają realizację dużych inwestycji. I tam też jest księgowa i jest panie, parę pan księgowych, które te wszystkie dokumenty przygotowują. Gdybyśmy mieli to podzielić jeszcze, to faktycznie pani dyrektor MZGK miałaby problem, żeby to uchwycić jedno.
Panie przewodniczący, pani zgłaszacza też rozmawiać, bo byśmy tak weszli ze słowo, bardzo proszę pani. Pani Karina, podnosiła już zapomniałam właśnie, jak zaczynałam się o w czasie, że na tym spotkaniu, na którym byłyśmy na tego jednego pisma, no zostało się właśnie też poinformowane na zasadzie, że takie te elektrycznie będą te sekwencje.
One teraz są dalej.
Tak.
One ulegają zmianie.
Są na chwilę obecną, lecz są to elektrycznie. W widełkach od do, w widełkach od do.
Nie, o widełkach nie mówię.
Znaczy, no widełkach, no w zakresie od do, w zakresie od do.
To tylko o naczelniku mówiłem widełka. A o wszystkich innych pensjach mówiłem, jakimi dysponujemy środkami, jeżeli chodzi o wydział, o widełki płacowe do stanowisków. A tam tylko mówiłem o widełkach, jeżeli chodzi o panią, która będzie naczelnikiem wydziału.
Ja także rozumiałyśmy, że są takie możliwe, że nie takie dostaniemy, tylko takie
zmiany. Jeżeli mogę się do tego odnieść, proszę państwa, my nie chcemy wam pogorszyć. My dajemy wam maksymalnie to, co możemy. Czyli na stanowisku głównego specjalisty. Ja w dwóch wydziałach mam dwóch głównych specjalistów. Może znacie. Głównym specjalistą jest Agnieszka Talata-Orbych, doktorantka, A drugim głównym specjalistą jest pani Wisia Konowalska i Teresa Stroni. Trzech głównych specjalistów w dwóch wydziałach. Tutaj będę miała trzech głównych specjalistów i jednego naczelnika. Głównych specjalistów w Urzędzie Miasta nie wiem, czy do 10 by naliczył. Nie wiem, pani Aniu. Pewnie niecałą listę. A ponieważ my mamy widelki na stanowiskach, więc panią, żeby ta praca była porównywana równym, musimy mówić też o tym, że panie będą pracowały krócej, bo mają 1-1, jeżeli chodzi o księgowe. I mają 1-4, więc mówmy też o tym, że panie będą pracowały księgowe. Bo tak naprawdę powinny pracować zgodnie z kodeksem 1-4, no to do 18 codziennie, nie? Jak i dłużej. Zależy od której się zacznie praca. To mówmy też o tym, że ja panią skracam czas pracy do 8 godzin, proponując tą stawkę maksymalną, jeżeli chodzi o płacę. Panie napisały, że nie mieliśmy żadnych pism. Jak możemy państwu cokolwiek dać do podpisania, jak my nie mamy przyjętej uchwały, to co będziemy zadać? Ja tylko państwa informuję, jaka byłaby stawka głównego księgowego. Jaka byłaby stawka specjalisty do spraw płac. I to jest zróżnicowane, bo tej różnicy na przykład nie ma, co mnie, nie powiem, martwi. Bo jeżeli ktoś ma wykształcenie, to wydaje mi się, że powinien mieć mimo wszystko tą stawkę wyższą od tego, który ma wykształcenie średnie. A tu nie wszystkie panie mają. Już o pewnie, jak nie będę mówił, to z dyrektorami rozmawiam.
My teraz weszliśmy tylko na nasze wykształcenie, a tak właściwie no, jaki jest cel tworzenia takiego właśnie stronia, bo na chwilę to wszystko działa.
Znaczy pani mi się wydaje, że to działa. Moje zdanie jest zmienne, a ja już tyle razy powiedziałem, jaki jest cel stworzenia wydziału, że już kolejny raz nie będę powtarzał.
Tak, ale sposób liczenia na przykład wynagrodzenia w styczniu na 12 miesięcy danego roku dalej się nie zmieni. Dalej będziemy zakładać, że jest na przykład, nie wiem, no, w całej szeregi, nie wiem, 30 osób, które mogą odejść na emeryturę. Czy one odejdą, czy nie, no, my na to nie mamy.
Nieważne, czy ta uchwała przejdzie, czy ona nie przejdzie, to w przyszłym tygodniu i tak panie ze mną będziecie miały spotkanie, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli planowana podwyżka jest planowana na 3%, a ja mam założenia, że wzrost wynagrodzenia jest o 30 parę procent, to naprawdę wybaczcie panie, ale będziemy musieli się spotkać. Wszystko będę oczekiwał, że będziecie wyjaśnić, ale ja będę miał, bym powiedział, skróconą drogę, jeżeli chodzi o rozmowy z naczelnikiem i z paniami księgowymi. Z dyrektorami ja też się spotykam, nie często, tylko wtedy, kiedy są tematy do omówienia. Jeżeli będzie, to będę się spotykał, ale to, co powiedziała pani radna, to ja to pokoju miałem. To nie było tak, że tego nie przećwiczyłem. Miałem.
Ja bardzo proszę, pan radny Lewica.
Pytanie do pana burmistrza. Z tego, co rozumiem z pana wypowiedzi, wynika, że zostanie stworzony nowy wydział. Będzie powołany naczelnik tego wydziału. Rozumiem, że to będzie dodatkowy etap, tak?
Nie. To ten naczelnik będzie z pań, które są księgowymi.
Dziękuję za odpowiedź.
Dobra, proszę. Pani burmistrzu, no się nie mogę nadziwić całej tej sytuacji, dlatego że cały czas pan narzeka naprawdę tych pan, a po czym je wszystkie chce pan zatrudnić do wydziału. No to co? Czy te panie do tej pory dobrze pracowały, czy niedobrze? Czy ta pana kontrola, czy kontrola naczelnika wydziału miałaby spowodować, że o 180 stopni praca pani się zmieni i nagle wszystko się tak odwróci, że możemy i nawet będziemy mieli nadwyżki budżetowe w oświacie? To mnie po prostu nawet dziwi. Druga sprawa. Odniósł się pan do remontów, że pan by zrobił to w innej kolejności. No to może proszę pana burmistrza o to porozmawiać, bo o remontach i inwestycjach w tym mieście decyduje burmistrz. Ja nic do tego nie mam. Także ad vocem tamtego pana zarządu stosunku do mnie. Dziękuję.
Może zacznę od tego ostatniego. Po co pani burmistrz mam resort swój, którym zarządzam, że to ja decyduję. Oczywiście szef wie wszystko. Wie, ale to ja decyduję, co jest najbardziej pilne. A to, że reprezentuje burmistrz to, co będziemy robić, to burmistrz dobrze o tym wie. Ale decyzyjność o kolejności, co jest najbardziej pilne, to jest burmistrz. Tak, a wiedzę, jak burmistrz zmieni kolejność, to oczywiście, że się zmieni. Ale wiedzę zawsze mam burmistrz. Bo sobie nie wyobrażam, że podejmuję tak ważne decyzje w kwestii, powiedzmy, pół miliona złotych, bez informacji szefa o tym, co ja będę robił. I nie sobie pani wyobrazi, że nigdy nie zmieni decyzji.
Jest pan
A drugie jakie było?
Nie wie pani?
Nie.
To nie chodzi o to, pani radna, że pani źle pracuje. To nie o tym mówimy. Nie chodzi o kontrolę, o szybszy kontakt. To o to mi chodzi, że nie rozmawiam z ilomaś tam paniami, które zajmują się, bo jedna ma. I sobie pani wyobrazi tą pracę, u nas może jest łatwiej, bo tylko mamy 6 szkół, 7 przedszkoli. Niech sobie pani tą pracę spróbuje wyobrazić w takim mieście jak Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza. Jest to niemożliwe do realizacji, bo tych danych tak będą rozbieżne, że ja pamiętam i prezydenta, i naczelnika w zeszłym roku Będzina. Pod koniec roku, bo też były problemy. Wtedy jeszcze były jakieś środki na koniec roku, które były uzupełnieniem tego budżetu, który był. Też do końca nie widzieli, ile będzie brakować. I ja mam nadzieję, że tutaj ta, ja już nie wiem, czy ją nazywać optymalizacją, wiedzą, na pewno lepszym zarządzaniem, jeżeli chodzi o środki oświatowe.
To jest pana zdanie, my mamy zdanie swoje.
Ja mam przyjaciół. Szanowni Państwo, przygotowałam się już zdanie komisji. Studujemy dzisiaj. I ja powiem szczerze, że ja jestem przekonana, że miasto na pewno nie chce pani robić krzywdy. No nie wiem, dlaczego pani tak, nie wiem, czy to tak.
Miasto robi zupełną kontrolę i centralizację, że tak powiem.
Ale na pewno nie chcę zrobić krzywdy. Poza tym, na ten moment proszę jej zapominać, że pani zatrudnia dyrektorzy. To dyrektorzy odpowiadają za to, jak pani
zatrudnia. No właśnie, pani radna.
Ale mnie tak bardzo proszę do tego przyjaciół. Ja tak nie przeszkadzam, że ja się do tego. Proszę bardzo. To jest nie przeszkadzać. I na dzień dzisiejszy pan jest odcinek dyrektorzy. To dyrektorzy odpowiadają za to, jak pani pracują, jak funkcjonuje budżet szkoły. I w zasadzie miasto może odwrócić sobie jakąś doraźną kontrolę, ale paniami zarządzają dyrektorów, to oni zatrudniają, to dyrektorzy powinni właśnie panie informować, robić spotkania, jak pani mają pracować. Ja zrozumiałam, ja jeszcze zapytam jedną kwestię, bo właśnie ja tego nie bardzo rozumiem, bo pan również mówił kilkakrotnie. Panie mają jedną etatu 12, chyba? Marcówka 10. Z tego co zrozumiałam, jeden etat to są dwie pani po pół etatu. Tak? A gdzie jest reszta?
Ja już Państwu przedstawię, jak wygląda ta etatowość. Niektóre szkoły mają 0,8, wszystkie szkoły mają 0,8 i do tego dokłada się 0,3 etatu przedszkola. Jedna szkoła ma szkołę i dwa przedszkole i stąd jest 1,4. Jedna szkoła ma 0,6
i wychodzi nam, ja sobie to nawet policzyłem, ile się to, jak to się spina, jest tak, żeby jest 6,7, bo to 0,7 to jest to, co wychodzi ponad etat, jeżeli chodzi o przedszkola. I u pani księgowych jest 6,7. Tyle jest. Jeżeli chodzi o pani płacowe, to jest 5,5 i gdybyśmy to sumowali, wynosi to etatowo 12,2. Natomiast jeżeli chodzi o informacje o czasie pracy, to w niektórych tylko paniach księgowych mam informację, że panie pracują czasowo i to nie tak, chyba jedna tylko ma czas podany w ilości 44 godzin, bo tak powinno być na etacie, bo jeżeli mamy etat 40 godzin tygodniowo, to powinniśmy mieć przy 10% 4 godziny więcej pracy. Zgodzicie się panie? Tak? Ale mamy taką informację, że panie też pracują tak, że wyrabiają się 8 godzin, że tutaj jest w szkole, nie wiem jak to powiedzieliły, pewnie nie miały wcześniej tego przydziału godzinowego, że na 0,8 wychodzi jej 35 godzin, a powinno wyjść 32 godziny, a w przedszkolu to wystarczy, że pracuje 5 godzin. I tak to wygląda. I da się w ciągu 8 godzin, chciałem pani powiedzieć, bo ta informacja przyszła nie jak wymyśliłem, da się obsłużyć największą szkołę i dwa przedszkola.
Nie
tak,
proszę
bardzo,
tak było?
Być może pani nie wie, dlaczego nastąpiła taka reorganizacja tym wszystkim, że panie księgowe mają szkołę 0,8, a przedszkola 0,6. Ponieważ to już powinno było być dawno zrobione, nawet kiedy ja byłam zastępcą burmistrza, każda placówka musi mieć zatrudnionego księgowego na umowę o pracę, tylko dlatego, że księgowa ponosi odpowiedzialność. Nie można na innego typu umowę zatrudniać. Poszliśmy na porozumienie z paniami wtedy, kiedy ja z nimi rozmawiałam, że jeżeli byśmy dali 0,8, 0,2. Myśmy po prostu podzielili ten etat tak, żeby nie było za pośrednictwem jakiegoś tam porozumienia z placówkami między sobą, bo tak też nie mogło być. Więc ten etat, pan, który miał do tego momentu 5 lat temu, to był jeden etat. Ale żeby nie straciły, bo tu było 0,8, daliśmy tę 1/10 tego etapu w tym przedszkolu. Ale to jest nadal ta sama praca, które te panie wykonują. I tylko z tego powodu pani Karina zresztą może powiedzieć, była o mnie wtedy na rozmowie, żeby nie podnosić tego tytułu strach. A nie dlatego, że to było jakieś dzieci mi się, że jakieś tam godziny, że tutaj było 32 godziny, tam było 8 godzin. To chodziło o to, żeby było wszystko zgodnie z prawem. A pani i tak wykonują tą pracę, którą do tej pory 5 lat temu i 10 lat temu wykonywały w zakresie swoich obowiązków. Także tyle mogę powiedzieć tym wszystkim. I do pani też Ireny chciałam powiedzieć, że jeżeli wydział zatrudnia pracowników, to kto bierze odpowiedzialność za finanse wtedy tej szkoły?
Dyrektor szkoły.
No właśnie. Jeżeli wydział tworzy plany budżetowe według własnych jakichś, no nie wiem, strategii, punktów, to trudno jest też zrozumieć obawy i dyrektora, i wydziału, i tych pani księgowych, że wszystko jest, jak gdyby się to będzie spinało. Dlatego, że tak, państwo sobie umyślicie, że obetniecie i tu o tą kontrolę mnie głównie chodzi, że stworzycie sobie budżet dla placówki, w której nie jesteście, nie wiecie jakie ma potrzeby, tylko na zasadzie tych tabelek, wykresów i zestawień budżet będziecie tworzyli. Więc na to dyrektor, generalnie ja bym na to nie poszła, podpisując planu finansowego stworzonego nie przeze mnie, tylko przez kogoś innego.
Ale to dyrektor będzie odpowiedzialny za ten budżet, także nie, no wiem, nie wiem, dlaczego się pani do tego odnosi. Tak samo jest z was. Też każdy dyrektor każdej szkoły odpowiada za budżet.
A pan się pytał którego dyrektora, który podlega chłopców z Dąbrowy, Sosnowca, czy im się to podoba? Bo może należałoby też zrobić takie rozeznanie, skoro się z jednej strony zrobiło rozeznanie, to może by trzeba było sprawdzić, bo wiem, że Sosnowców, to zresztą pani naczelnik też tam była, to dyrektorzy nie są zadowoleni z takiego toku, z tego sposobu rozliczania.
Ale odniosę się jeszcze do pierwszej kwestii. Moje zdanie osobiste jest takie, że to błąd był, żeby zatrudniać panie, żeby świadczyły pracę na 1,1 etatu, skoro do tej pory miały jeden etat. Trzeba było to prawo dzielić. Pani poczeka, nie spieszmy się. Co się stało? Ja podam pani przykład, jeżeli chodzi o Bibliotekę Głównego Księgowego i Kopalnię Kultury. Tam rozdzieliłem etat, ale ten księgowy ma dalej etat. Jest tak podzielone, że o tą pracę, którą wykonywał dla Kopalni Kultury do tej pory, teraz wykonuje jako osobną jednostkę i to jest więcej pracy i z burmistrzem byśmy to docenili, że dwa osobne budżety to nie jest taki sam jak jeden budżet. Ale etatowo pani księgowa, która pracuje w bibliotece, jest dalej zatrudniona na jednym etacie. A nie kazaliśmy jej pracować dłużej na 1,1. Ja uważam, że to jest uważam błąd, jeżeli chodzi o czas pracy. Bo jeżeli ja kogoś zatrudniam na czas pracy 0,3, to ja jako pracodawca mam egzekwować ten czas pracy. Bo ja panią albo kogoś innego zatrudniłem na 0,3, albo zatrudniłem na 0,8. I stąd nam wychodzą te dodatkowe etaty, to nie ludzie, to wychodzą na etaty, które panie wskazały, że one przez to, że mają zatrudnienie w szkole i przedszkolu, wykazały, już nie pamiętam, która nie ma to znaczenia, że wykonuje tą pracę, musi dłużej pracować w szkole. Jeżeli chodzi o czas pracy.
Ale to nie zarabia więcej.
Dobrze, ale są panie, które wykonują 8 godzin pracy i ze wszystkim się wyrabiają, tak?
Są i prace zdalne, które całkowicie w domu księgowej i korporacje robią i robią to prawie. Jak należy, więc tutaj musimy zdecydować, że następne minuty nie wiem, czy nie godziny, ale...
No ale to pani zaczęła, ja odpowiadam.
Czyli tak sobie eksperymentujemy, bo może to się nam teraz sprawdzi, a może się nie sprawdzi, bo też tak pan pomyślał, że to niekoniecznie musi się sprawdzić, no to zobaczy, gdzie zatestować. A czy nie można tak, jak na przykład już wspomniana biblioteka i kopalnia, dać tym paniom, nie wiem, w ramach tego jednego etapu podzielić je na szkołę, na przedszkole?
Nie.
Bo ja nie rozumiem, co się dzieje.
Musi być zatrudniona na umowę o pracę w danej jednostce, żeby mogła być księgową w tej jednostce. Jednostka musi mieć obsługę księgową. Więc w placówce musi być zatrudniony księgowy. Tak mówi przepis.
A biblioteka i kopalnia
to jakieś
inne przepisy?
To inne przepisy.
Ja bym też zatrudniona.
Nie wiem,
jeżeli chodzi o zatrudnienie pani księgowej, która była tylko księgową biblioteki, filia była kopalnią kultury, to teraz mam dwie umowy. Jedną mam umowę częściowo, żeby sumarycznie był to etap w
w bibliotece, a drugą umowę częściową ma kopalnię kultury i jest księgową główną. I tutaj, i tu, tylko jest ten etap podzielony, ale z jednego jest podzielony.
Ja bardzo proszę na bo ja przyznam, że ja też właśnie nie rozumiem, to proszę mi Pani Burmistrz powiedzieć w takim układzie, ile godzin pracy dziennie pracuje się w ogóle w ramach 1-4 razy?
8 godzin. Od godziny 7 do godziny 15. Taką mam informację. Czyli da się obsłużyć 3 jednostki w ciągu 8 godzin.
Ja dalej tego nie rozumiem.
Pani przewodnicząca, będziemy to starać się wyjaśnić. Na dzisiaj mam informację taką, że pani pracuje od 7 do 15 i obsługuje 3 jednostki szkoły i 2 przedszkola.
W szkole powinnam pracować w niej. Ja nie robię z tej szkoły, żeby iść do drugiego przedszkola albo siedzieć do trzeciego przedszkola. Siedzę w szkole do 15. A przedszkola, które robię też znaczy, to nie jest na zasadzie, że to jest tylko i to samo jedno i to samo i robię od 7 do 15. W tygodniu jest najwięcej roboty. Jest wtedy robimy, że tak powiem, cały czas. Do końca bilansu w marcu cały czas, że tak powiem, robimy, bo te 8 godzin, które jest naprawdę nie wystarczy. To nie jest, że my jesteśmy w pracy od 7 do 15, bo tak nie jest. To co ja mam to zabrać, to jest także w sobotę pracuję albo w niedzielę po południu.
Proszę mi zapytać. Ja poprosiłem o dane, jak pani pracują. Te dane dostałem, więc będziemy tę sprawę z dyrektorami wyjaśniać. Dziękuję. Więcej nie mam nic do powiedzenia, bo nie mogę się jakby odnieść do tego. Dostałem informację, w jakich godzinach pani pracuje i tylko dzielę się tą wiedzą z państwem.
Bardzo proszę,
panie przewodniczący.
Ja zrozumiałam, że pani pracuje w pracy, w 7 godzinach. A drugą część pracy to dwa pani domu po prostu robi, a kawałka pani tak pisała, tak? Tak dobrze zrozumiałam. Ja jak już jestem przy pośród, to jest moja ostatnia wypowiedź. Pani burmistrzu, powiem tak, o Centrum Usług Społecznościowych w Sosnowcu też słyszałam, że tam ludzie bardzo nie są zadowoleni. Cud. O Centrum Usług Wspólnych.
Sosnowcu?
Tak, słyszałam. Także, panie burmistrzu, żeby pani znowu w poglądzie za bardzo. O podzielę księga czerwowania. Mając papiery księgowej, w każdym razie tak, żebyśmy się nie obudzili kolokwialnie mówiąc ręką w nocniku i okaże się, że panie za to wypowiedzenie i nie będziemy mieć po prostu księgowych w szkole. Trzymając parę panowie, sami wiemy, jaki teraz jest. Naprawdę. To nie są lata 90. Gdzie zabijacie się o pracę, tylko szanujmy dobrych pracowników. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja myślę, czy są jeszcze jakieś takie pytania poważne? Myślę, że my po prostu nie wyjaśnimy chyba dzisiaj więcej. No, ręką prawdy będzie po prostu, czy ta jednostka powstanie, czy nie. Na pewno też musimy brać pod uwagę i to wśród tam gdzieś tam wrócić na pomysł, a my jako komisja zajmowaliśmy się tym na wiosnę i analizowaliśmy do przodu na kilka lat sytuację demograficzną miasta, ile dzieci, ile stopniowo będzie wpływać na tych dzieci w jednostkach,
No i to się również wtedy będzie wyglądało na pewno dość. To zmniejszenie tych etatów, nawet tam również nie wiadomo, czy nie będzie się odbywało sytuacją jakichś jednostek. Dlatego też myślę, nisko nie można wykluczyć, dlatego też no, trzeba po prostu myśleć o tym przyszłościowo. Ja myślę, że teraz już po prostu no, nie będziemy tego dyskutować, tylko ja po prostu poddam pod głosowanie ten projekt uchwały. No tyle. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu 166 w sprawie organizacji wspólnej osób jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organy prowadzą dziennik z gminy Czelać. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Przepraszam, proszę jeszcze powiedzieć. Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Opinia jest wyraźna. Sprawy bieżące już poruszyliśmy, bo już Pani przeszkola mówię. Rozmawialiście, czy Państwo mają jeszcze jakieś sprawy bieżące? Bardzo proszę. Radny Zalewska? O, przepraszam.
Nie mam. Pytanie do pana burmistrza na piśmie komisji, też 28 kwietnia poruszyłem sprawę tego kwestii Czelacz. Jak tam sprawa wygląda? Kwestie zakończone współpracy między Stowarzyszeniem Górnik Gdański a APR Górnik Gdański. Z tego co się to znaczy już się dowiedziałem miesiąc temu, praca praca się zakończyła i miała się odbyć według pana słów na wspomnianej sesji miały się odbyć rozmowy, co dalej ustawa to zrobimy. Chodzi również o to, że jest to finansowanie szkoły kwestii, a wiem, chodzi o środki finansowe. Jak to zostało uzgodnione?
To znaczy tak, dotację otrzymał Górnik Gdański, a ten Górnik Gdański miał podpisaną umowę z górnikiem i tam w tej umowie były zawarte informacje, na jakie grupy młodzieżowe będzie ta dotacja spożytkowana. Dysponentem środków zgodnie z umową jest tylko Górnik Gdański. Oni rozwiązali umowę między sobą. Górnik Gdański napisał nam prośbę o aneks, jeżeli chodzi o umowę, którą miał do tej pory do realizacji. Myśmy ją sprawdzili, wyraziliśmy zgodę do tej pierwszej umowy, żeby ona nie wykraczała poza tą ofertę, którą oni składali. I napisaliśmy zgodę na aneks. Ale został podpisany i dysponentem tych środków jest tylko Górnik Gdański. Dlatego, że APN nie ma podpisanej umowy.
Tak, szybko pan wspomniał o tej sesji kwietniowej, przepraszam, komisji kwietniowej. Chodzi mi o zobowiązania Górnika Gdański w stosunku do APN-u pod względem finansowym. Pan wspomniał również w kwietniu, że w ramach podpisanej umowy z Górnikiem Gdański część dotyczącej całości dofinansowania jest klauzula, zawarta klauzula, że jakoś tam część tej kwoty musi Górnik Gdański przekazać na szkolenie z porozumienia, które zawarł z APN. Na szkolenie tych młodzieży. W tej sytuacji w takim razie, że Górnik Gdański
zgodził się na, nie zapreślił tego aneksu, zgodził się na wprowadzki górnika Breskich, to zawsze rozumiem, że cała kwota dofinansowania tego górnika, która zakładała również kontrolę górnik, tak?
Tak, bo jeżeli APN nie ma podpisanej umowy, więc my nie możemy dysponować tymi środkami. Poza tym, no możecie Państwo, jeżeli uważacie, zaprosić na komisję prezesów tych dwóch stowarzyszeń, żebyście mogli uzyskać informacje szczegółowe, dlaczego to porozumienie zostało rozwiązane. Ja nie chcę się w tej kwestii wypowiadać. Znam temat, ale ja nie będę mówił dlaczego, bo to prezesi niech Państwu przedstawią, dlaczego to porozumienie zostało zerwane między dwoma klubami. Natomiast my z punktu widzenia Urzędu Miasta nie możemy tych środków przeznaczyć, jeżeli wie Pan, nawet te środki miał w dyspozycji górnik Piaski, to po zerwanej umowie on tych pieniędzy też nie może apelowi przekazać, bo tego porozumienia już nie ma. Oni zerwali z sobą, więc jedynym dysponentem środków może być górnik Piaski.
Ale rozumiem, że Urząd Miasta może, może wstąpić z pismem do Stowarzyszenia Górnik Piaski o częściowe zwroty dofinansowania w związku z rozwiązaniem porozumienia między Górnik Piaski a APN.
Ale nie, panie radny, dlatego że Górnik Piaski złożył aneks umowy, która była podpisana, na którą przyznaliśmy zgodnie z propozycją Górnika Piaski, tam były nieduże korekty, jeżeli chodzi o pozycję, i przyznaliśmy im te środki, które mieli zagwarantowane w dotacji. Dlaczego mają zwracać pieniądze, jeżeli wykorzystają je na inne cele? Na przykład na transport, opłatę, nie wiem, sędziów.
A powinni wykorzystać dofinansowując APN. Taka była umowa przy podpisywaniu,
ale wie pan, APN
o dotację.
Ja powiem panu tak, APN nie wystąpił z żadnym listem do nas, że mieli przyznane jakieś środki, że było podpisane porozumienie gwarantujące im jakieś kwoty, które powinny być zawarte, wystąpił do nas tylko komunikacji i na tej podstawie zmieniliśmy aneksem umowę, przyznając im na inne cele te środki w ramach ich dotacji. A ten w ogóle z nami się jakby nie kontaktował, że ich te pieniądze, które mieli w tej umowie z górnikiem Piaski, powinny trafić do nich. Nie było w ogóle takiej korespondencji. To wie pan, ja nie muszę domniemywać, tylko opieram się na faktach. Czyli mam dokumenty, na podstawie tych dokumentów zmieniam umowę, bo klub złożył nam propozycję aneksowania umowy.
Rozumiem. No i moje pytanie po prostu cały czas mam na myśli koszty, to są na pewno jakieś koszty, które ponosi stowarzyszenie, żeby finansować dalsze szkolenie młodzieży, żeby ta szkółka funkcjonowała.
No więcej panu nie powiem, przedstawiłem panu jak ta sprawa została załatwiona, bo pisma, informacje mieliśmy tylko od klubu, który był dysponentem dotacji, bo z nim podpisaliśmy umowę.
Ja to wszystko rozumiem, tylko w dalszym ciągu chodzi mi o tą młodzież, która po prostu nie zniechęciła się do rozwijania swoich talentów sportowych ze względu na brak finansowania wynikające z rozwiązania umowy przewodników. Yes.
Ja już nie będę, wie pan, dociekał, jakie były przyczyny, to już nie jest moja kwestia. Kluby są stowarzyszeniami niezależnymi, podpisują, nie podpisują, APN podpisał umowę z Wizerem,
Wie pan, dla mnie też jest takie, że zamiast zasilać nasze kluby Górny Piast i CKS, to zasilamy, wie pan, to ja na tym też się zastanowię. Dlatego, że my finansujemy nie nasze kluby czelarskie, czyli seniorów naszych, tu na miejscu. Kogo my finansujemy? Łódź. My szkolimy, dotujemy, bo to się pan upomina, tak? Być może ktoś z tych członków przyszedł do pana, ale niech pan zrozumie, że jeżeli jest taka umowa, to ten zawodnik, który będzie wyszkolony za pieniądze czelarskie, trafi do Łodzi. Świetnie, się rozwija. Tylko powinien trafić, wie pan, na jakiś czas do naszych drużyn czelarskich, żeby tutaj pobrał seniora, będzie wybitnym zawodnikiem, niech idzie do Lewandowskiego, tak? Tylko wtedy będzie miał klub z tego korzyści, bo tam w umowach z piłki nożnej są zapisy procentowe, że każdy kolejny kontrakt to są ogromne pieniądze dla klubu, który jest wychował tego zawodnika. No i na tym się trzeba zastanowić, wie pan, którą mam na myśli stronę, bo to może być, z wami może być rozmowa z radnymi. W którą stronę mamy iść? Czy mamy dotować? Bo ja jeszcze powiem panu, jakie jest niebezpieczeństwo. Ile pani radny mamy stadionów?
Dwa.
No, świetna odpowiedź. A ile mamy klubów? No i co zrobimy z trzecim klubem? Co zrobimy z trzecim klubem, jak on doprowadzi szkolenie do seniorów? Co zrobimy? Bo pan radny jest bliżej związany tu z Górnikiem Gwiazdki, a tu z CKS-em. I co zrobimy za trenem? Jakim zapewnimy możliwość grania tym zawodnikom? Jeżeli dyrektor Musiru prowadzi świetnie, jeżeli chodzi o Murawy, bo ja mam te raporty co jakiś czas, że Murawa jest w bardzo dobrym stanie, ale co się dzieje? Jakie jest ograniczenie? Ograniczenie jest czasowe, jeżeli chodzi o możliwość eksploatacji boiska.
Są spore problemy, żeby pozbywać czas treningu wszystkich.
Tak.
No bo jest tego po prostu dużo w naszym miejscu.
I dlatego mówię panu, że to nie jest tak, że my komuś żałujemy. Niech się rozwijają zawodnicy. Tylko wie pan co? Dla mnie modelowe szkolenie to jest takie. Zaczynam od najmłodszego dziecka, ale on kończy swój, bym powiedział, szkolenie w drużynie seniorskiej. Czelarzy. Bo ja mu te pieniądze gwarantuję dotacyjnie i obiektowo. A jak on pójdzie do Widzewa Łódź, to jak pan myśli? Widzew się będzie cieszył, jak będzie miał świetnego zawodnika wyszkolonego na terenie czelarzy z dotacji czelarskiej? Myślę, że tak.
Ja się z panem zgadzam, tylko cały czas powtarzam, że pieniądze miasta gdzieś tam krążą. I są oczy na tym momencie nie tylko nie jako na to, to zostało zawieszone. Bo pieniądze, które miały iść na Stowarzyszenie Górnik Deski i Stowarzyszenie APL Górnik Deski, pozostały w dalszym ciągu górnika, o czym zaznaczyłem, takie są realia. Ale co z tą działką, która miała przejść nas stowarzyszeń APR. Co Górnik Piaski za tą kwotę pozostało? Kiwa Pana na
to nie, ja to mi nie wiem. Ja mogę Panu przedstawić kwotę pierwotną i aneksową. I Pan zobaczy, jaka jest różnica między dodatkowaniem środków, jeżeli chodzi o dotacje. Oni zrobili tak, że przesunęli środki na inne zadania, ale tą całą kwotę wykorzystają. Bo wie pan, to co pan poruszył, nie jest każdego szkodą. Ale zastanówmy się, czy w mieście takim jak Czerwiec, ze zmniejszającą się ilością, jeżeli chodzi o młodzież, bo wiemy, że mamy problemy demograficzne, czy nam są trzy kluby edukacyjne potrzebne? No na tym się trzeba zastanowić. Przyznając kolejną dotację, proszę państwa. Na tym się trzeba zastanowić, bo my sami możemy sobie zrobić problem. I później będzie sytuacja, zresztą pan radny Kalinowski o tym mówił.
bo wie, bo tam jest bliżej górnika piaski. Wie, że są problemy, żeby grupy mogły wejść na stadion, bo nie można określonej ilości przekroczyć. Ja mam spotkanie ostatnio, bo dyrektor Mosiru mnie poprosił, to też Państwo możecie się dowiedzieć. Problem jest obiektowy, czyli kluby chciałyby korzystać z obiektów naszych, bo korzystają bezpłatnie. Nie tak uważam, że nadmiernie chciałyby chodzić na te boiska, nawet może niekoniecznie na całe mogą skorzystać z połówki. I się okazuje, że była dyskusja. No to kto ma mieć to pierwszeństwo, jeżeli wchodzenie chodzi na boisko boczne? Kto powinien mieć pierwszeństwo? Są trzy kluby niezależne. Te, które dostają dotacje, czy te, które mają drużyny seniorskie. No i jednoznacznie i Górnik Piaski, i CKS powiedział jedno, że patrzmy na tych, którzy mają seniorów. To oni w pierwszej kolejności powinni skorzystać. No i Panie Radny, ja mogę Panu pokazać te dwie umowy, jak one zostały zmienione aneksowo.
Tylko to, że...
Dobra, dobrze, dziękuję.
Panie Burmistrzu, ja mam pytania o...
Niech ja zapiszę, niech Pani poczeka, bo później zapomnę Panu Delesce przekazać umowy.
Możemy prosić o światło? Ja mam, Panie Burmistrzu, pytania o seniorów. Z tego, co można się zorientować w sprawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w zeszłym roku było 13 zajęć i to były 23 grupy. Teraz mamy porównywalną ilość zajęć 12, tylko 18 grup. Seniorzy nie pytają ustawowe pytanie, dlaczego po 15 latach nie ma języka angielskiego, tam były 23 grupy, ani języka niemieckiego, szczególnie porównywają na tym językiem angielskim. To jest moje pierwsze pytanie.
Proszę na piśmie, dlatego że ja powiem Pani, dlatego że Uniwersytetem Trzeciego Wieku zajmuje się Pan Dyrektor Kobiałka zespołem. Jak Pani napisze, to Pan Dyrektor też odpowie.
Dobrze, to w takim razie ja napiszę wczesne pismo, bo kolejnym pytaniem było finansowanie UTW, ponieważ z tego co mi wiadomo było nieznaczne, że seniorzy przychodząc na zajęcia spłacają na przykład zajęte 10 zł, salę daje miasto. Teraz chciałam się dowiedzieć, które z tych zajęć, znaczy z tego co wiem, to jest 7 zajęć na 12 płatnych. Do niektórych, tak jak gramy w ogóle, czy zajęcia muzyczne dla seniora nie ma pełnej, jak gdyby jeszcze wskazać, czy są płatne, czy są niepłatne. W takim razie, Panie Burmistrzu, ja napiszę pismo i bardzo proszę o odpowiedź.
Oczywiście, proszę napisać, odpowiemy.
Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę bardzo, Anita.
Myślę, że na zakończenie, skoro było się muzyczne zakończenie lata, chciałam zapytać, jaki udział miało miasto w tej imprezie? Co finansowało?
Organizatorem muzycznego zakończenia lata był Mosir. Współpracowała w tym Kopalnia Kultury. Jeżeli chodzi o finansowanie, to jest tak zwany zero. Nie było żadnych kosztów, oprócz kosztów pracowniczych, czyli przygotowania sceny, przygotowania całego wydarzenia. Nie było tutaj żadnych kosztów.
Ale na chwilę obecną, czyli w sierpniu, Kopalnia Kultury jako taka istniała.
Kopalnia Kultury istniała od momentu, kiedy Państwo podjęliście uchwałę. A od 1 sierpnia zaczęła pracować Pani Dyrektor, więc wszystkie czynności mogła wykonać jako dyrektor kopalni. Natomiast Pan Merenkoda, jedyna osoba z tamtego składu, na dzień 30 chyba, któregoś tam sierpnia, był pracownikiem Musiru, bo jedyny zgodził się pracować dalej, wykonując swoją pracę na czas remontu kopalni kultury i był zatrudniony wtedy w Mosirze. Z dniem, chyba 1 września, przeszedł pod kopalni kultury i wykonuje pracę.
Ja też, kopalni kultury.
Pani zapomniałem, bo pani jako pierwsza przyjęła propozycję, jeżeli chodzi o zmianę warunków, nie pierwsza, ale panowie, którzy nie przyjęli warunków zmieniających, żeby wykonywali pracę pod czas remontu, no to tylko została pani Marcinkowska, która wróciła do biblioteki i pan Marek Woda.
Czekam na propozycję. W takim razie mam rozumieć, że piano party na przykład, która dosyć wiem, że drogo kosztuje, była finansowana przez Mosir, tak?
Pan dyrektor przekazał mi informację, mogę szczegółowo to spytać, ale powiedział, że to nic.
Po co ona tam śpiewała na scenie? Ja to pamiętam.
Nie, tam wszyscy byli jako wolontariusze.
Wszystko jako wolontariusze. Dobrze, dziękuję bardzo.
Czy rozumiem, że nie ma już żadnych spraw? Zadzwonię do komisji. Dziękuję.